Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zapowiedziała pracę nad uchwałą, która wesprze Ukrainę na ścieżce wejścia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Polityk poinformowała o tym w środę po spotkaniu z przewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefanczukiem, który przebywa z dwudniową wizytą w Polsce. Rozmowy dotyczyły m.in. odbudowy Ukrainy przez polskie firmy.
Marszałek Sejmu mówiła, że dyskutowano także o kolejnym pakiecie sankcji na Rosję i kwestii dotyczącej członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO.
Rozmawialiśmy także na temat naszego kolejnego spotkania, które odbędzie się niedługo, bo od 1 do 3 czerwca w Wilnie to będzie spotkanie przewodniczących parlamentów państw należących do NATO. Jak Państwo wiecie, Ukraina zabiega o członkostwo zarówno w Unii Europejskiej, jak i w NATO. Jeżeli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej, to nasz wspólny wysiłek wszystkich państw doprowadził do tego, że Ukraina jest na dobrej, szybkiej ścieżce przystąpienia do Unii Europejskiej. Będziemy także rozmawiać i pracować nad uchwałą, która wesprze Ukrainę, jeżeli chodzi o członkostwo w NATO. Wiadomo, że w czasie wojny nic takiego nastąpić nie może, ale będziemy o tym również rozmawiali.
Marszałek Sejmu Elżbieta Witek została wyróżniona odznaczeniem za zasługi dla narodu ukraińskiego, wręczonym przez Stefanczuka.
Szef Parlamentu Ukrainy podziękował też polskim obywatelom i posłom za pomoc i wsparcie. Z kolei w czwartek wygłosi przemówienie w polskim Sejmie.
Prezes PiSu Jarosław Kaczyński poinformował, że trwają prace nad projektem dotyczącym bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci. To jedna z propozycji zapowiedzianych 10 dni temu podczas konwencji programowej UL Prawa i Sprawiedliwości.
Zakłada ona poszerzenie grupy beneficjentów programu darmowych leków o dzieci i młodzież do 18 roku życia. Rozwiązania mają objąć także osoby powyżej 65 lat. Obecnie z programu korzystają seniorzy powyżej 75 roku życia.
Prawo i Sprawiedliwość chce, by m.in. ta propozycja została uchwalona jeszcze przed zakończeniem kadencji Sejmu. Mówił o tym prezes partii Jarosław Kaczyński.
Trwają już prace dotyczące leków, tak żeby jeszcze przed zakończeniem kadencji przynajmniej w wielkiej części te sprawy zostały już uchwalone i wprowadzone w życie, ale także prace nad tym, żeby ustawa 800+, oczywiście w realistycznym terminie związanym z obecną sytuacją budżetową, była 1 stycznia też już ustawą, która od razu będzie mogła działać. To znaczy, żebyśmy ją uchwalili jeszcze w tej kadencji.
Chodzi o podniesienie świadczenia wychowawczego dla rodzin z 500 do 800 zł.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk przypomniał, że w ubiegłym tygodniu rząd przyjął już także projekt ustawy, który przewiduje darmowy przejazd aut osobowych autostradami zarządzanymi przez państwo. Szef resortu infrastruktury liczy w tej sprawie na szybkie prace parlamentu.
Projekt ustawy ma przyjęty już tryb legislacyjny. Mam nadzieję, że na tym posiedzeniu Sejmu sprawy wartko się potoczą związane z procedowaniem tego projektu i zostanie on na tym posiedzeniu Sejmu przyjęty. Mam nadzieję i mamy wszyscy nadzieję, że Senat zajmie się szybko ustawą przyjętą przez Sejm. Nie będzie zwlekał, bo przecież Polacy na te decyzje czekają. Czekają niecierpliwie i czekają z nadzieją.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ustawa ma obowiązywać od lipca.
Sejm rozpoczął w środę pracę nad rządowym projektem wprowadzającym na stałe tak zwaną 14. emeryturę.
W tym roku 14. wyniesie 1588,44 zł. Doświadczenia w tej wysokości uprawnieni będą seniorzy, którzy pobierają świadczenie do 2900 zł brutto miesięcznie. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywać zasada złotówka za złotówkę.
Podczas pierwszego czytania w Sejmie minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg wskazała, przyjęła, że 14. emerytura wspiera politykę senioralną opartą na wsparciu drugiego człowieka w ramach solidarności międzypokoleniowej.
Rozwiązanie jest dedykowane dla emerytów, rencistów w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym, ofiarom działań wojennych oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
14. emeryturę otrzyma około 8 300 000 emerytów i rencistów. Koszt świadczenia wyniesie prawie 12 miliardów złotych.
Po pierwszym czytaniu projekt trafił do prac w komisjach polityki senioralnej oraz polityki społecznej i rodziny.
Resort obrony przystępuje do realizacji programu ORKA. Jeszcze w tym roku uruchomione ma być postępowanie na zakup okrętów podwodnych wraz z transferem technologii. Zapowiedział to szef MON-u. O szczegółach Karolina Stasiak.
O tym, że polska armia planuje zakup okrętów podwodnych, wicepremier minister obrony Mariusz Błaszczak poinformował w stolicy na konferencji Defense 24 Day. Jak podkreślił, pełnowartościowa marynarka wojenna powinna obejmować nie tylko jednostki nawodne, ale też te mogące skrycie przemieszczać się pod wodą. Wicepremier Mariusz Błaszczak przekazał też, że wkrótce Ministerstwo Obrony poda więcej szczegółów o liczbie okrętów czy ich wyposażeniu.
Przystępujemy do realizacji programu ORKA. Jeszcze w tym roku planujemy uruchomić postępowanie, którego celem będzie zakup okrętów podwodnych wraz z transferem niezbędnych technologii, które chcemy uzyskać w drodze zamówienia offsetowego. Niebawem ogłosimy więcej szczegółów w sprawie liczby okrętów, a także ich wyposażenia oraz kompetencji, które chcemy pozyskać dla polskiego przemysłu stoczniowego i ośrodków naukowo-badawczych. Chcemy, żeby nasze okręty podwodne cechowała długotrwałość realizowanych misji oraz wysoka pojemność w zakresie przenoszonych środków bojowych i elastyczność konfiguracji, ale także wysokie zdolności skrytego przemieszczania się z dużą prędkością i długotrwałego wyczekiwania w ukryciu pod wodą.
Minister obrony Mariusz Błaszczak mówił, że okręty powinny być też zdolne do wykorzystywania torped i odpalanych spod powierzchni wody pocisków manewrujących, zdolnych do rażenia celów w głębi terytorium agresora. Przetarg na okręty podwodne będzie ogłoszony niebawem.
Przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci rocznie około 1500 zł więcej za zmiany w europejskim systemie handlu emisjami. Tak wynika z raportu Zapłacą najubożsi, przygotowanego przez Warsaw Enterprise Institute.
Tak zwany ETS2 ma od roku 2029 objąć ogrzewanie budynków mieszkalnych i transport prywatny. Z raportu wynika, że najbardziej dotknięte zmianami będą najuboższe gospodarstwa domowe zamieszkujące tereny wiejskie.
Co prawda, negatywne następstwa polityki klimatycznej Unii Europejskiej mają być łagodzone poprzez specjalny fundusz, ale jak czytamy w raporcie, Polska będzie stratna, nawet jeżeli wypłaty środków będą się odbywać płynnie.
Autor raportu Zapłacą najubożsi, ekonomista Marek Lachowicz, w rozmowie z naszą redakcją wskazał, że najubożsi zostaną przez ETS-2 dotknięci na dwa sposoby.
Po pierwsze, najczęściej mieszkają w tych najmniej efektywnych energetycznie budynkach, tych najstarszych, tych najgorzej zmodernizowanych, tych, których trzeba najwięcej grzać, żeby utrzymać odpowiednie ciepło niezbędne do przeżycia zimy. Dwa, ci ludzie często są poddawani wykluczeniu komunikacyjnemu. Oni muszą mieć swój na przykład samochód, który oczywiście nie jest nowy, bo ich nie stać na nowe samochody, ale oni samochód muszą mieć, no bo nie ma transportu publicznego, który odpowiadałby im potrzebom. To są ludzie, którzy zostaną ciężko dotknięci pomysłem objęcia systemem ETS budynków mieszkalnych i transportu prywatnego.
W raporcie możemy przeczytać, że do czasu wdrożenia systemu ETS-2 jest jeszcze czas na jego racjonalizację i wynegocjowanie korzystniejszych dla Polski warunków.
Jedną z propozycji jest umiejscowienie platformy handlu emisjami w Warszawie.
Ojciec Święty Franciszek zachęcił nas do dawania świadectwa wiary. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież kontynuował cykl rozważań na temat gorliwości apostolskiej.
Zwracając się do Polaków, biskup Rzymu nawiązał do przypadającego w środę wspomnienia liturgicznego.
Pozdrawiam serdecznie Polaków. W dniu dzisiejszym wspominamy Matkę Bożą, wspomożycielkę wiernych. Niech ona, Matka Pocieszenia, wyjedna Kościołowi w Polsce, pasterzom i wiernym, a przede wszystkim rodzinom, osobom starszym i chorym, łaskę gotowości do dawania świadectwa wiary. Żyjcie tak, by inni mogli rozpoznać was uczniów Chrystusa. Serca wam błogosławią.
W środę obchodziliśmy również Światowy Dzień Modlitwy za Kościół Katolicki w Chinach. Papież, pozdrawiając wiernych tego kościoła, zapewnił ich o swojej pamięci i bliskości z nimi.
Szczególna myśl moja biegnie do wszystkich, którzy cierpią, wierni i pasterze, aby w jedności i solidarności z Kościołem Powszechnym mogli doświadczyć pociechy i zachęty. Zapraszam wszystkich do modlitwy, aby Ewangelia Chrystusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego mogła być głoszona w pełni i aby przyniosła owoce dla całego Kościoła katolickiego i dla całej społeczności chińskiej.
W trakcie katechezy na temat gorliwości apostolskiej papież zwrócił uwagę na przykład pierwszego kapłana koreańskiego, świętego Andrzeja Kima Tae-gona.
Ten męczennik, jak powiedział, ukazał nam, że świadectwo Ewangelii dawane w czasach prześladowań może przynieść wiele owoców dla wiary.
Święty Andrzej uczy nas też odwagi i tego, że nie możemy w obliczu trudności poddawać się i rezygnować z ewangelizacji, podkreślił papież.
Wideo z audiencji z Watykanu można obejrzeć na naszej stronie internetowej.
To były wiadomości w Radiu Maryja.